Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, witam Leszek, witam również pana Jarosława, który realizuje dzisiejszą audycję i naszych gości z Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu. Są z nami dyrektor tejże fundacji, pan Mariusz Mateusz Trela, witam serdecznie.
Cześć Boże.
I państwo Małgorzata i Tadeusz Tomaszewscy, mediatorzy.
Szczęść Boże.
Tak, troszeczkę trzeba bliżej do tego mikrofonu. Drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy temat, mediacja jako dar i droga do pojednania, właściwie po raz pierwszy na te 1242 audycje dotychczas, które się odbyły dla małżonków i rodziców, poruszany. Bo mówimy o różnego rodzaju dialogach, no słyszymy o rozwodach niestety coraz częstszych, o rozpadzie małżeństw, no bo już jak jest tak źle, że już nie można, no to jeszcze oczywiście mamy separację po drodze, no ale rozwód niestety jest bardzo często stosowany, bo nie mogą małżonkowie dojść do porozumienia. A tymczasem jest jeszcze mediacja, zupełnie zapomniana dziedzina, która pomaga małżonkom porozumieć się, oczywiście nie samym małżonkom ze sobą, bo ze sobą niestety nie potrafili się dogadać, tylko jest osoba trzecia, która bezstronnie pomaga im dogadać się. I ma to jeszcze na dodatek skutki prawne, które uznaje sąd. Także jest to coś bardzo, bardzo ciekawego i warto, żeby było wykorzystywane na o wiele szerszą skalę, a nie od razu do sądu, który, jak zaraz usłyszymy, no nie za bardzo jest w stanie w takich sytuacjach pomóc. Jak rozprawa, to rozwód, no i dobra kasa dla wielu urzędników po drodze i wielkie obciążenie dla tych, którzy rozbijają tą rodzinę, dzieci i jeszcze olbrzymie opłaty. Oddaję głos dyrektorowi Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu, panu Mariuszowi Mateuszowi Trela. Proszę bardzo. Mediacja jako dar i droga do pojednania.
Może skupmy się najpierw na tym, w jakim sensie mediacja jest darem.
Bo są konflikty. Są konflikty w każdej rodzinie. Oczywiście. I one są po to, żebyśmy uczyli, no docierali się i umieli, nauczyli się je rozwiązywać. To nas może zbliżać, może naszą jedność pogłębiać. Ale przy braku dobrych chęci to niestety nas oddala. I teraz mediacja jawi się jako dar na tej naszej drodze krzyżowej, smutnej, braku porozumienia.
Zgadzam się z panem, że konflikty towarzyszą nam i pewnie będą towarzyszyły zarówno w życiu w społeczeństwie, jak i w życiu w rodzinie do skończenia świata. Dotyczą one praktycznie wszelkich kwestii życia rodzinnego. Dlaczego? Dlatego, że konflikt ujawnia niezaspokojone potrzeby osób, które w tych relacjach rodzinnych, małżeńskich uczestniczą. Jeżeli potrzeby nie są rozpoznane, nie są zaspokojone, dochodzi do napięć. I te napięcia później prowadzą ludzi do bardzo różnych zachowań, albo agresywnych, albo zachowań o charakterze autoagresji. Pojawiają się różnego rodzaju choroby, załamania nerwowe, wymagające już pomocy specjalistów, albo też dochodzi do walki w rodzinie, w małżeństwie. Mediacja jest darem w tym sensie, że pozwala na dobre, precyzyjne, z udziałem osoby trzeciej, bezstronnego mediatora, zdefiniowanie konfliktu. Dokonania nazwania tego konfliktu, ustalenia jego natury i następnie, to jest kolejny krok, poszukiwanie przez samych zainteresowanych, czyli stron konfliktu, sposobów jego rozwiązania. Czego mogą dotyczyć konflikty w rodzinie? Jaki jest charakter Wszystkiego. Wszystkiego. Najdrobniejsze to jest to, jak wychowujemy dzieci. Zupełnie inne spojrzenie na wychowanie, na dyscyplinę, na ustalanie reguł może mieć mama i tata. Jeżeli nie nauczyli się rozmawiać o tych sprawach, to zaczną z sobą walczyć. Innego rodzaju to jest sposób zarządzania pieniędzmi, innego rodzaju konflikty. Sposób zarządzania pieniędzmi. Kto trzyma kasę w rodzinie? Kto decyduje o tym, o polityce finansowej rodziny? Kto decyduje o tym, w jaki sposób budujemy budżet rodziny? Czy tylko pochodzi on z dochodów mamy, czy pochodzi również z dochodów taty, czy odwrotnie? Tutaj, jeżeli brakuje dialogu, a bardzo często w rodzinach go brakuje, zaczyna się walka. Problemy w momencie, kiedy już konflikt jest nabrzmiały, to jest problem i dochodzi do rozpadu więzi przejściowego czy trwałego, bo przejściowym może być separacja, trwałym rozwód. Pojawiają się znacznie poważniejsze problemy. Kto będzie zajmował się dziećmi? Kto będzie sprawował opiekę? Mówiąc kolokwialnie, przy kim dziecko będzie? U kogo? Pod czyją opieką? W jaki sposób rodzice oboje będą przyczyniali się do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci? Czy oboje rodzice będą mieli pełnię władzy rodzicielskiej, czy też jedno z rodziców będzie miało ją w mniejszym zakresie? Dochodzą w końcu kwestie majątkowe. Jeżeli się rozstajemy, to jak się podzielimy majątkiem? Czy w ogóle się podzielimy? Zetknąłem się z bardzo bolesną dla mnie mediacją niedawno, gdzie mąż oznajmił swojej żonie, że niech sobie weźmie tam, wybierze jakąś torbę, spakuje swoje rzeczy i zabiera się z domu, który wspólnie budowali. Można i w ten sposób do tego podejść. Konflikty, które rodzą się z braku dialogu bardzo często o sprawach mniej i bardziej ważnych, prowadzą do napięć. I te napięcia niestety w polskiej kulturze, i mówię to z bólem, jako prawnik również, mają swój finał w sądzie. A zupełnie niepotrzebnie. Mediacja jako dar. Mediacja jako sposób odprowadzenia rodziny i konfliktów rodzinnych z sądu. Jest to możliwe.
Bo sąd jako jedyny ekspert w sprawach rodzinnych, jeżeli byśmy tak rozumieli, to czym zajmuje się w procesie sąd? Dlaczego tych konfliktów nie rozwiązuje?
To znaczy sąd nie rozwiązuje konfliktu z bardzo prostego powodu. Bo sąd nie jest od rozwiązywania konfliktów. Tylko zadaniem sądu jest załatwienie sprawy. Wpływa pozew i granice żądania określone w pozwie wyznaczają co do zasady granice rozpoznania sprawy przez sąd. A to może być przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Problemów może być znacznie więcej i małżonkowie czy rodzina, bo trzeba na problem konfliktów rodzinnych spojrzeć bardzo szeroko, mogą nie uzyskać w sądzie możliwości nawet podjęcia dialogu na te szerokie dla nich i złożone problemy. Bo sądu to nie interesuje.
No i nawet gdyby chcieli, to na sali sądowej takiej możliwości nie ma, bo procedury tego nie przewidują.
Oczywiście. I tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością też jako były sędzia, gdzie podejmowałem wielokrotnie próby udzielenia pomocy stronom procesów, stronom konfliktów, dojścia do porozumienia. Strony prowadzą dialog z sądem, a nie z sobą na sali rozpraw. Nie mają możliwości, żeby sobie wyjaśniać swoje interesy, swoje pragnienia, swoje potrzeby. O tym nie dyskutują na sali rozpraw. Próba, to sąd traktuje to jako zupełnie nieistotne dygresje i zazwyczaj odbiera głos stronie, która chce o tym z drugą stroną porozmawiać. A zatem wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przychodzi dwoje ludzi zestresowanych, bo sam konflikt i to, że nie mogą go rozwiązać w oczekiwany przez siebie sposób, bo nie potrafią rozmawiać, albo już stracili zdolność prowadzenia dialogu, z jakim stresem oni wchodzą na salę sądową. I teraz ten stres jest potęgowany, zwielokrotniony przez to, że ich kontakt z sobą jest troszeczkę przypomina jak w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie nauczyciel mówi, gdzie ma sobie siąść uczeń, prawda, jak się ma zachowywać, rączki na stół, prawda, jak chce coś powiedzieć, podnosi paluszki do góry. To jest nieprawdopodobnie stresujące dla stron, które biorą udział w procesie. Mediacja w ogóle otwiera zupełnie inną przestrzeń przed stronami konfliktu.
Był sąd, zapadł jakiś wyrok i on przyniósł jakieś skutki dla tego małżeństwa, które wzięło rozwód. I to znaczy, sprawa została załatwiona?
Sprawa z punktu widzenia sądu tak. Ale konflikt został nie tylko, że nierozwiązany, ale ten konflikt będzie miał ciąg dalszy. Wyobraźmy sobie prostą historię. Przychodzi dwoje małżonków, spierają się, bardzo są skupieni na swoich interesach. I to jest coś, co zamyka ich świadomość na to, tak naprawdę, co się dzieje na rozprawie. Sąd obserwuje uważnie strony, reaguje na ich często agresywne w stosunku do siebie zachowania i stara się udzielić ochrony dziecku, bo dobro dziecka jest w centrum uwagi sądu w sprawach rodzinnych. I co się dzieje? I nagle okazuje się, że sąd wydaje rozstrzygnięcie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, bo dochodzi do przekonania, że oni są w tak głębokim konflikcie, że nie będą w stanie zapewnić właściwej pieczy dziecku. Z czym wychodzą ci ludzie? Wychodzą zdruzgotani. Bo mało tego, że swoich problemów nie mogli w tym sądzie przedstawić, to jeszcze zostali w jakimś sensie napiętnowani, ukarani przez sąd.
I dziecko zostało ukarane.
No dziecko to już...
To raz,
dziecko
że rozwód,
płaci
najwyższą
cenę w procesach. Tam, gdzie sądy rozpoznają sprawy rodzinne. Sobie ludzie absolutnie nie zdają z tego sprawy. Dzieci wychodzą bardzo często okaleczone z procesów rozwodowych.
I to nie jest tylko, prawda, to małżeństwo i te dzieci z tego małżeństwa, ale cała otoczka, te rodziny, pochodzenia też... To tylko konfliktuje sprawy bardziej, a nie łagodzi.
Tak, dotknął pan strasznie ważnego problemu. Myślę, że nasi słuchacze, którzy sami doświadczają takich problemów, doskonale wiedzą, o czym teraz rozmawiamy. Mówimy o pewnego rodzaju ekosystemie relacji. Mamy rodziny. Mąż i żona mają rodziców, rodzeństwo. Mają dalszych krewnych, dziadków, mają dalszych kuzynów. Jeżeli relacje rodzinne są zdrowe, to dziecko i oni sami są zanurzeni w tych dobrych relacjach, które budują ich poczucie wartości, budują, wspierają, dają pozytywną energię. Do tego dochodzą sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. No, jest to bardzo, często bardzo duża grupa ludzi. Jeżeli dochodzi do konfliktu, który jest kierowany do sądu, to następuje w naturalny sposób zerwanie tego ekosystemu. I to często w sposób nieodwracalny. Dlaczego? No bo jeżeli on występuje z powództwem przeciwko swojej żonie, no to on natychmiast ma sojuszników. Często jego rodzice, jego krewni, jego przyjaciele są jego sprzymierzeńcami. Druga strona oczywiście staje po stronie drugiej strony.
I dwa obozy.
Ale są dwa obozy, ale to, co ja obserwuję też, towarzysząc czasem moim klientom w procesach rozwodowych, to ci ludzie, którzy muszą stanąć przed sądem, oni później mają głęboki żal do obojga, że w ogóle musieli się tam znaleźć, że w ogóle musieli brać udział w tym, jak bardzo często sami mówią, praniu brudów. I to jest dramat. Bo tracą na tym kompletnie wszyscy. To jest tak, jak gdybyśmy wyrzucili jakieś niszczące substancje do zdrowego zbiornika wodnego. Niszczymy życie w tym zbiorniku. Zaburzamy w sposób trwały ekosystem relacji.
To tak tyle tytułem wstępu, co to znaczy oddać sprawę do sądu o rozwód. No to tu już absolutna ostateczność ostateczności, jak już mówię wcześniej, jeżeli już to separacja. Ale teraz jaka jest alternatywa wobec tej sądowej ingerencji w konflikt małżeński czy rodzinny? Bo właśnie państwo tutaj tą alternatywę reprezentują i to nie jest przecież jedyne miejsce w Polsce. Takich ośrodków mediacyjnych jest pewnie więcej.
Bardzo dużo w tej chwili.
Mediacja, koncyliacja, słowa właściwie w mediach nie za bardzo istniejące. Nie przypominam sobie, żebym tak słyszał, czytał.
Znaczy, w mediach one już funkcjonują.
Już.
Natomiast one nie funkcjonują jeszcze w świadomości ludzi, do których są adresowane.
To proszę przybliżyć.
Mediacja jako procedura, jako sposób rozwiązywania konfliktu bez udziału sądu, albo też z minimalnym udziałem sądu. Mediacja, postępowanie dobrowolne, poufne, będziemy to jeszcze rozwijać. Mediacja opierająca się na zasadzie autonomii konfliktu, czyli to strony konfliktu same tym konfliktem zarządzają, same szukają rozwiązania, mediator tylko pomaga im z sobą negocjować, poszukiwać tych rozwiązań. I mediacja, która kończy się porozumieniem, ugodą, generalnie nazwijmy to ugodą, jest to dokument, który mediator razem z protokołem z mediacji przedstawia sądowi do zatwierdzenia. I tutaj bardzo ważne, sąd styka się z tą sprawą tylko formalnie. Sąd nie bada już meritum sprawy. Nie przeprowadza żadnych dowodów, nie słucha żadnych świadków, nie przysłuchuje strony. Sąd dostał ugodę i ją zatwierdza i na tym się skupia. I bada tylko, czy mediator nie popełnił błędu, czy nie ma na przykład błędów prawnych w treści ugody. Jeżeli nie, zatwierdza i ona ma taką samą rangę, jak ugoda zawarta przed sądem.
To znaczy, to jest tylko, że tak powiem, sprawa administracyjna, bez wzywania stron, świadków i tak dalej. Czy jest jakaś jednak rozprawa?
To znaczy tak, w sprawach rozwodowych tu jest bardzo szczególna sytuacja.
Ale tu jeżeli chodziłoby o tą mediację, która została załatwiona poza terenem
rozumiem.
Sądu.
Jeżeli sąd się tym nie zajmował.
Nie zajmował.
Strony chcą uregulować jakieś kwestie, a na przykład nie chcą się rozwieść.
Ale są kwestie, które wymagają postanowień prawa.
Na przykład alimenty, tak?
No właśnie.
Ponieważ się spierają,
majątek, no.
Jedno drugiemu robi na złość, to ja ci nie będę dawał pieniędzy. Tak, bardzo często mężczyźni próbują w ten sposób traktować kobiety. No i wiadomo, że cierpią na tym dzieci, więc kobieta może wystąpić o alimenty do sądu, ale może pójść do mediatora. I wtedy, jeżeli dojdzie do zawarcia ugody co do alimentów, to jest ona przedkładana sądowi rodzinnemu tylko do zatwierdzenia. Sąd zatwierdza, nadaje klauzulę wykonalności i taka ugoda ma taki sam skutek jak wyrok sądu. Czyli w razie niewykonania można pójść z taką ugodą do komornika i prowadzić egzekucję. Oczywiście skraca nam to, znaczy inaczej oszczędza to stronom ogromny wysiłek, przede wszystkim emocjonalny, związany z udziałem w procesie sądowym.
No i sprawy finansowe również.
Myślę, że będziemy o tym jeszcze mówić.
I teraz właśnie, jeżeli już chodzi teraz o samą mediację, no to jak? Sama żona nie pójdzie. To trzeba, jak mediacja, to musi być zgoda obydwojga na to, żeby razem pójść do mediatora i prosić o mediację. Obie strony muszą być.
Tak, ale to się zdarza w mojej praktyce. O swojej powie zaraz Małgosia i Tadeusz, ale w mojej praktyce zdarza się to rzadziej. Częściej mam sytuację, kiedy przychodzi do mojej kancelarii osoba, która szuka pomocy prawnej. I wtedy ja zamiast kierować do sądu, mówię, siądźmy, porozmawiajmy o mediacji. No i mam zazwyczaj reakcję taką, no tak, ja chcę porozumienia, ja chcę pojednania, ale druga strona na pewno nie. To daj mi telefon do drugiej strony. I niejednokrotnie zdarza się, że przy tej osobie, która do mnie przyszła, biorę za telefon, dzwonię, przedstawiam się, mówię, o co chodzi z mediacją i pytam, czy chcesz się porozumieć ze swoim mężem czy żoną. No jest moment zaskoczenia, jest moment zapowietrzenia często, czy jakichś tam reakcji takich, ale wytrzymujemy to. Czasem trzeba powtórzyć drugi, trzeci raz, czy chcesz się porozumieć. Chcę. I wtedy przychodzi druga strona. I wtedy prowadzimy mediację.
No i właśnie. Jest to instrument odnawiający dialog w małżeństwie i rodzinie. Na czym to polega w rezultacie? No bo to jest jak tajemniczo brzmi. Zamykają się we dwoje małżonkowie z mediatorem w pokoju. To jest sprawa, że tak powiem, intymna, tego się nie rozgłasza dalej, to jest tajemnica, o czym oni tam rozmawiają i co tam się dzieje.
No powiem, jak to wygląda w naszym centrum mediacji. Przede wszystkim fundacja dysponuje pomieszczeniami zapewniającymi poczucie bezpieczeństwa i intymności. Do takiego pomieszczenia przychodzą strony konfliktu z mediatorem i mediator, podobnie jak strony, związane są z zasadą poufności. Troszeczkę przypomina to tajemnicę spowiedzi. Nie wolno nikomu, ani stronom, ani mediatorowi opowiadać gdziekolwiek, komukolwiek o tym, co się dzieje na mediacji. No i zaczynają rozmowy z sobą. Często zaczynają ją w warunkach powrotu do dialogu. Bo przez wiele tygodni, miesięcy, czasem lat w ogóle z sobą nie prowadzili dialogu. Tylko było wykrzykiwanie, były pretensje, były żale na wysokich emocjach. Nikt nikogo nie słuchał, próbowali się przekrzykiwać, szukać rozwiązań siłowych. Tutaj natomiast mediator ma zadbać o to, że strony mogą zacząć z sobą rozmawiać. I wręcz wymusza na stronach. Nie wolno wymuszać rozwiązań, ale wymusza na stronie, która słucha, żeby słuchała. To jest bardzo ważna rzecz.
Głos dostanie później, najpierw...
Oczywiście, dajemy kartki. Dajemy kartki, długopisy. Masz coś do powiedzenia, zapisz sobie. Nie musisz przerywać.
Tak,
żeby ale posłuchaj tego, co mówi w tej chwili twoja żona. Co ma do ciebie do powiedzenia. Tak. To jest bardzo trudne. Przynajmniej początek w mojej praktyce, początek prowadzenia mediacji, trzeba wytrzymać to, jak bardzo ludzie odwykli od normalnej
odsłuchania drugiego, tak.
Rozmowy z sobą. To jest straszna rzecz w tej chwili.
No ale w rezultacie rola mediatora jest kontrolować ten dialog między małżonkami, żeby on nie był wybuchami, prawda, agresji, tylko żeby był no, jakoś konkretny. Tu rozumiem, nie podaje się rozwiązań, tylko właśnie prowokuje się do słuchania drugiej strony, bo przede wszystkim siebie nie słuchamy i stąd są problemy.
Tak, i tutaj tu wrócę do tego, co mówiłem, jaka jest różnica między procesem i mediacją. W procesie strony rozmawiają z sądem i mówią do sądu, wyjaśniają sądowi. W mediacji natomiast odwracamy uwagę od mediatora. Bardzo często jest tak, że on czy ona próbują mnie coś wyjaśniać, coś tłumaczyć. Ja mówię, ale przepraszam państwa, rozmawiajcie z sobą. Sobie przedstawiajcie jakieś dokumenty, wyjaśnienia, podawajcie informacje, bo to jest wasz czas dialogu. No i jeżeli złapią, prawda, jak my kolokwialnie mówimy, załapią, o co chodzi, to wchodzą w taki tryb dialogu. Natomiast co jest bardzo ważne, znowu w pewnym kontraście z procesem, że tutaj w mediacji jest etap tak zwanej wentylacji emocjonalnej. To jest wpisane w procedurę mediacji. Stronom pozwala się na to, żeby powiedziały sobie czasem w bardzo tonie takim, no, zdarzają się nawet wystąpienia niecenzuralne, prawda, z użyciem wyrazów obcych, powszechnie zrozumiałych, ale wyrzucają z siebie te nagromadzone emocje, które wcześniej nie miały możliwości być uwolnione z nich. Dlaczego? Doświadczenie nie tylko mediatorów, psychologów, psychoterapeutów jest takie, że tak długo jak człowiek jest zablokowany emocjonalnie, pobudzony, gdzie te emocje w nim pracują, tak długo nie ma zdolności do racjonalnego poszukiwania rozwiązań. Doświadczałem tego jako sędzia. Wiedziałem, że tak długo, jak nie pozwolę ludziom uwolnić się od tego napięcia, tak długo w ogóle nie będzie między nimi rozmowy o jakimś rozwiązaniu. Mediator zatem przyjmuje w pewnym sensie rolę akuszerki. On nic nie tworzy, to nie jest jakiś ktoś, kto przyjdzie i powie, słuchaj, ty weź się tu ogarnij, prawda, zachowuj się jak mężczyzna, a do kobiety powie, ty się tutaj nie masz, nie rozczulaj nad sobą. To nie jest rola mediatora. Mediator ma tak pracować w dialogu ze stronami, przede wszystkim poprzez zadawanie pytań i I tej umiejętności zadawania pytań się uczy w toku przygotowania do roli mediatora, ażeby strony same zaczęły postrzegać problem i zaczęły szukać rozwiązań, jego rozwiązania. Czyli sam nic nie rodzi, nie tworzy w tych stronach, tylko daje im narzędzia do tego, żeby one urodziły coś z siebie, tak? I dlatego no, ten obraz akuszerki, myślę, jest troszeczkę... Możemy się nim posługiwać w odniesieniu do mediatora.
Czyli po prostu sprowokować, żeby sami małżonkowie zechcieli, najpierw siebie słuchając, szukać rozwiązań.
Tak.
Między sobą.
Oczywiście.
Między sobą.
Wymaga to zapewnienia poczucia bezpieczeństwa tym ludziom. Oni muszą wiedzieć, że nie są oceniani. Mediator nie jest rozjemcą, nie jest sędzią, nie mówi, kto ma rację. Dzisiaj prowadziłem mediację, w której mężczyzna nie mógł sobie przyswoić faktu, że zawarcie ugody nie będzie oznaczało dla niego, że on jest winny czemuś. On się czuł tak oceniany mocno, wcześniej widocznie, w kontakcie nie wiem z kim, ale widocznie jego środowisko wywierało na nim tak wielką presję, że on nie mógł się oderwać od tego poczucia winy. I ja mu co chwila przerywałem, mówię, proszę pana, ugoda mediacyjna to jest wygrana wasza obojga. Oboje wyjdziecie wygrani z mediacji. Tu nie ma winnych.
Niekiedy może być lęk przed udaniem się do mediatora, bo jest opinia, że jeżeli mediacja ma być udana, to znaczy trzeba pójść, musimy pójść na ustępstwa. A ja nie ustąpię, bo racja jest po mojej stronie.
Tak. Przy każdej okazji powtarzam to jak mantrę. W mediacji nie ma ustępstw.
Nie ma ustępstw.
Nie ma rezygnowania z czegoś, co jest dla mnie ważne.
No proszę.
Nie ma wyrzekania się wartości, potrzeb i potrzeby zaspokojenia tych potrzeb. Odwrotnie, mediator, jeżeli jest dobrze przygotowany do swojej roli, on ma pomóc zrozumieć, że w mediacji obdarują się czymś ważnym każdy z nich. Ja robię coś dla ciebie, ty robisz coś dla mnie. Po to, żebyśmy wspólnie stworzyli jakąś rzeczywistość pozytywną.
Jakąś wspólne dobro naszego małżeństwa, tak. Naszej rodziny.
Jeżeli konflikt jest głęboki, jeżeli przychodzą ludzie z ogromnym ładunkiem takiego zablokowania w dialogu, to bardzo często pojawia się albo wychodzi poczucie winy, albo próbują cofać się ciągle, albo ty zrobiłeś to źle, a przez tyle lat było tak źle, więc demonstrują brak zaufania do siebie. W tej sytuacji rolą mediatora jest pomóc zamknąć to. Ja już czasem książkę przynoszę na posiedzenie mediacyjne i mówię, weźcie ją do ręki, zamknijcie. Dzisiaj macie 31 października 2017 roku. Nie cofajcie się do tego, co było 5 lat temu, 10 czy pół roku. Spróbujcie otworzyć nową kartę, napiszcie nową kartę historii waszego małżeństwa czy waszych relacji. I tu jest wielka praca mediatora, tu jest wielkie zadanie mediatora. On ma o tym rozmawiać, a nie wolno mediatorowi nawet pół słowa powiedzieć, co strony mają ze swoim życiem zrobić, bo to jest porażka.
Ale ma otworzyć małżonków na pojednanie.
Oczywiście.
Tak jak w tytule audycji mamy jako dar i droga do pojednania.
Zrobiliśmy z tego tytułu koniunkcję. Mamy dar i jednocześnie droga do pojednania. Droga wiąże się z wysiłkiem. Nic za darmochy.
Z trudem, oczywiście.
I to jest trud taki, że i mediator wychodzi, jak mówimy kolokwialnie, na czworo po takiej ciężkiej mediacji i strony wychodzą, doznając tego trudu, bo to jest ogromny trud, zrobić nagle, napisać nową kartę zupełnie tej historii, zupełnie nową.
Przekreślić to, co było, nie pamiętać.
Kiedy poprzedni tom zamknięty jest bardzo bolesny, jest trudny, pełen zranień, pełen bolesnych słów i doświadczeń. A teraz mamy coś na czystej kartce napisać. I to jest droga, a droga zawsze wiąże się z wysiłkiem.
No, pojednanie to jest właśnie droga. To teraz są konkretne, kolejne etapy, gdzie trzeba pewne rzeczy przepracować w sobie, przepracować z małżonkiem, przebaczyć właśnie pojednanie, jakoś też z dziećmi i dzieci przeprosić. A jak?
No ale o tym procesie myślę, że tutaj więcej mogą powiedzieć bardziej doświadczeni ode mnie.
Państwo Małgorzata i Tadeusz Tomaszewski. Tadeusz, tak. Proszę bardzo.
Czy jest taka zasada nie dam, czego nie mam? Jeżeli nie jestem w jakiś sposób pojednany z samym sobą, to tym pojednaniem nie będę się dzielił z innymi. Wydawałoby się, że to jest taka płaszczyzna, na której mogą pracować psychoterapeuci i zapewne tak. Natomiast my jako mediatorzy próbujemy zobiektywizować problem, który zaistniał i który stał się niejako przyczyną konfliktu. I tutaj poruszamy też taką kwestię bardzo ważną zresztą w naszym życiu, bo pewnych rzeczy, pewnych naleciałości, zaległości, czego nie dokonałem w swoim życiu, nie da się uniknąć i one mają jakąś taką pewną konsekwencję w teraźniejszości. Problem chyba polega na tym, żeby umieć dojrzeć i nazwać pewne rzeczy, które mogą być przyczyną zaistniałego konfliktu i niekoniecznie zapomnieć, ale umieć je rozwiązać najpierw w sobie, a później przy dobrej woli pomóc tej drugiej osobie. I tak jak Mateusz wcześniej powiedział, osoby mediowane, one same rozwiązują problem, który ich dotyczy, ich konflikt. Mediator jest tylko takim lustrem, jak to było wcześniej powiedziane, w którym osoby mediowane przeglądają się. I tutaj może być taka mała dygresja. W lustrze wszystko jest odwrócone o 180 stopni. Moja prawa ręka jest w lustrze lewą. I trzeba umieć to dobrze odczytać i postawić się w takiej rzeczywistości, jaka ona jest autentycznie. Była też mowa o dialogu. Myślę, że nie jest to takie powszechne rozumienie tej rzeczywistości, ale powiem to tak. Język jest granicą świadomości. Świadomość moja jest granicą rzeczywistości. I coś, co ja nie wiem, że istnieje, nie umiem czegoś nazwać, to dla mnie tego nie ma. I w tym momencie mediator służy takim osobom dojrzenia tej rzeczywistości, której oni nie widzą. A może jeszcze inaczej. Przy pomocy stawiania odpowiednio pytań, te osoby same, znając siebie lepiej, umieją dostrzec przyczynę konfliktu. Bo jeżeli one osoby dobrze zdiagnozują, co spowodowało dany kryzys i konflikt, to teraz tylko kwestia dobrej woli, czy obydwoje chcą. Bo jeżeli tylko jedna osoba będzie chciała, jedna strona, no to będzie z tym problem.
No i kwestia właśnie słownictwa, czyli nazwania problemu, który zaistniał. Jeżeli nie potrafimy go na tyle skonkretyzować, żeby go nazwać, to nie będziemy o nim rozmawiać. Jak nie rozmawiamy, to ta sprawa nie będzie postępowała do przodu, tylko będzie coraz większym kamieniem, coraz większą trudnością.
To, co Mateusz wcześniej powiedział, spróbujmy zobaczyć małe dziecko, które chce coś powiedzieć. Ono coś mówi, chce i się denerwuje, bo my go nie rozumiemy.
Tak.
I podobnie jest z osobami dorosłymi. I wtedy narasta to, co było wcześniej powiedziane, taki balon emocji. Ja jestem, czuję się, no właśnie, co innego jest czuć się nierozumianym, a co innego być nierozumianym. No ale niejako te dwie rzeczywistości się pokrywają. I wydaje mi się, że jeżeli każda z tych stron, może inaczej, na wstępie mediacji osoby, które przychodzą, pytamy, po co one przyszły, ale takim jeszcze prapytaniem, czy one tego chcą, czy każda ze stron chce dojść do pojednania. Bo może się zdarzyć tak, że jakiejś osobie wydaje się, że chce, a tak naprawdę ona nie ma tej dobrej woli i wtedy niewiele można zrobić.
No właśnie. To jest ten problem, że niekiedy brakuje chęci. Jeżeli nie ma chęci, to właściwie i mediator nic nie może zrobić. No może pewne rzeczy jakoś pomóc, poszukać rozwiązań, bo porozumienia nie ma, ale można pewne postanowienia uczynić. Można w sprawach konfliktowych.
Ale czym innym jest poczynić pewne postanowienia, a czym innym są dobre chęci?
A oczywiście.
Bez dobrych chęci nie ma mediacji, ponieważ mediacja jest dobrowolna, w związku z tym osoby mediowane muszą się same zgłosić, a nie zgłoszą się, jeżeli nie będą miały dobrych chęci, żeby uzdrowić relacje, które zostały zaburzone. Mateusz wspomniał wcześniej, ponieważ mówiłeś o mediacjach sądowych i wspomniałeś, że rozwód zaburza ekosystem relacji rodzinnych. Natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że zaburzenie relacji rodzinnych następuje dużo wcześniej. Dużo wcześniej. W sytuacji, kiedy pojawiają się drobne kryzysy, to jest drobne zaburzenie. I najczęściej osoby, które są ze sobą w konflikcie, w kryzysie, potrafią ten kryzys rozwiązać same, dają sobie z nim rady. Natomiast w momencie, kiedy kryzys narasta, kiedy staje się białą ścianą, której nie potrafią dwie osoby skonfliktowane pokonać, to zaburzenie ekosystemu relacji jest już bardzo duże, relacji całych rodzinnych. Mateusz mówił o mediacjach sądowych, natomiast naszym marzeniem, i my zajmujemy się przede wszystkim, najpierw powiem, czym się zajmujemy, a później co jest naszym marzeniem, zajmujemy się mediacjami tak zwanymi przedsądowymi, czyli mediujemy małżonków, którzy czują, że gdzieś spadają, że zostały zerwane pewne więzi między nimi i zupełnie nie potrafią sobie z tym poradzić. Mają chęci naprawienia, to nie jest tak, że jedna ze stron już mówi, to w takim razie dajmy sobie spokój. Jeszcze mają chęci naprawienia, ale nie wiedzą jak. Nie potrafią tego zrobić. I to jest dobry moment, żeby udać się na mediację, żeby poprosić o pomoc mediatora, nie czekając aż do momentu, kiedy sprawa znajdzie się w sądzie. Czyli naszym pragnieniem jest to, żeby właśnie mediację, żeby do mediatora zgłaszały się osoby, które mają ogromny problem w swoich relacjach, mają ogromny problem ze swoją więzią, ale jeszcze nie dochodzą do sądu. I dlatego bardzo chcielibyśmy, żeby świadomość możliwości udania się do mediatora była bardziej powszechna. Bo co prawda, wspomniał Mateusz wcześniej, że mediacje zaczynają się pojawiać w mediach, ale one niestety najczęściej nie pojawiają się w kontekście małżeństwa. A to małżeństwo jest sercem rodziny. W związku z tym, jeżeli relacje małżeńskie zostają zaburzone, przestaje dobrze pracować serce rodziny. Jeżeli przestaje dobrze pracować serce rodziny, cała rodzina przeżywa zawał. Jeżeli dochodzi do sądu problem, jeżeli małżonkowie sięgają po to narzędzie, czasami bywa już za późno na to, żeby te relacje uzdrowić. Nie zawsze oczywiście.
I jeżeli właśnie już jest za późno na tyle, żeby mediacja była w pełni mediacją skuteczną, to przynajmniej pomoże rozwiązać konflikt na poziomie interesów regulowanych prawem, tak? I odbudowanie zaufania stron. Jak takie minimum, że tak powiem, wygląda? No bo to jest takie minimum już absolutne.
Znaczy tak, warto, żebyśmy spróbowali rozróżnić tutaj pojęcia ugoda, porozumienie, pojednanie. Pojednanie to jest takie usunięcie, rozwiązanie konfliktu najdalej idące. samo rozsupłanie tego, co jest zakodowane w tym wyrażeniu. Mhm. Pojednanie, czyli powrót do jedności, droga do jedności. To jest szczyt szczęścia każdego mediatora. Wygląda to w ten sposób, że ludzie, którzy mają konflikt i którzy na przykład noszą się z zamiarem rozwiązania swojego małżeństwa, wskutek zaangażowania mediatora i jego pomocy odstępują od tego zamysłu. I uczą się na nowo być razem. To jest, tak jak mówię, no, osobiście mój, myślę, że wasz również, ale takie pragnienie, żeby w ten sposób no, ludzie właśnie rozwiązywali swoje konflikty. Natomiast porozumienie jest czymś, co stoi niżej pojęciowo, ma węższy zakres znaczeniowy. Porozumienie, czyli uzgodnienie pewnych stanowisk, uzgodnienie, jak będziemy funkcjonowali, pomimo że ten konflikt dalej będzie istniał. I zupełnie czymś innym, to jest na najniższym poziomie, jeśli chodzi o zakres znaczeniowy, jest ugoda. Ugoda to jest po prostu sposób uregulowania określonych kwestii, które definiują na przykład przepis kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, czy innych aktów prawnych. Czyli są to pewne po prostu zagadnienia regulowane prawem, które albo strony sobie same w mediacji uzgodnią, albo wyręczy ich z tego sąd, niekoniecznie ku ich radości i satysfakcji.
No i te dwie drogi mediacji, jak tutaj mówiliśmy, jest problem, no to udaje się, małżonkowie udają się do mediatora, albo skierowanie do mediatora przez sąd, tak? To sąd też kieruje.
Sąd może też skierować, ale zobaczmy dlaczego, bo tutaj, Małgosiu, dotknęłaś bardzo ważnej kwestii. Co zrobić, żeby ludzie doświadczający problemów w swoim dialogu, w rozwiązywaniu konfliktów, w pierwszej kolejności pomyśleli o mediatorze? Myślę, że problemem jest to, że bardzo wielu ludzi w naszym społeczeństwie traktuje konflikt jako powód do wstydu. Traktuje jako pewnego rodzaju porażkę, jako coś, czego w ogóle nie należy pokazywać na zewnątrz, bo to jest coś, czym się nie ma powodu chwalić. I tu z tym trudno się zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że konflikt leży w naturze człowieka, no skażonej grzechem pierworodnym naturze każdego człowieka i mamy naturalną w związku z tym skłonność do tego, żeby w konflikty popadać. Dlatego, że każdy z nas ma swoje wartości, swoje pragnienia i zamierza w swoim życiu te pragnienia i wartości urzeczywistnić, obronić. I teraz, jeżeli ludzie zrozumieliby, że konflikt wcale przede wszystkim nie jest powodem do wstydu, nie jest niczym złym, a może być dla nich, dla ich związku, dla ich rozwoju rzeczą jak najbardziej pozytywną, to wtedy włącza się automat taki, no dobrze, no mam problem, okej, szukam kogoś, kto mi pomoże go rozwiązać. Zdejmujemy to pejoratywne od razu odniesienie, określenie konfliktu jako czegoś, co deprymuje, co od razu nas oskarża. I myślę, że to jest temat do pewnie może osobnego podjęcia na antenie. Co zrobić, żeby ludzie w taki sposób konflikt postrzegali i na niego reagowali?
Ponieważ czas już nam się właściwie kończy, pytanie, w jaki sposób znaleźć mediatora, skoro zachęcamy do tego, żeby korzystać z takiej instytucji jak mediacja? Kto takim mediatorem może być? Czym kierować się przy wyborze mediatora? No, pewnie też są różne ośrodki.
Czy jedną z takich dróg, dzięki której osoby trafiają do mediatora, są spowiednice. Osoby, które żyją religijnie, są osobami wierzącymi, prowadzą życie sakramentalne, mający kontakt ze swoim spowiednikiem, który w sakramencie spowiedzi poznaje problem danej osoby, a jest jeszcze lepiej, kiedy zna obydwoje małżonków i służy posługą sakramentalną, wtedy jest o tyle lepiej, że ma pewne rozeznanie, że wie na przykład, że te osoby mają dobrą wolę, ale nie mają wiedzy, pewnej umiejętności, aby dojść do rozwiązania swojego problemu, konfliktu. I to jest jedna z dróg, która służy, że osoby skonfliktowane trafiają do mediacji, no szczególnie mediacji rodzinnych.
Wiemy, że bardzo często kapłani podczas wizyt duszpasterskich w swojej parafii dowiadują się o poważnym konflikcie, o poważnym kryzysie małżeńskim w rodzinie. Jeżeli to jest szczera rozmowa, to podczas takiej wizyty bardzo często małżonkowie się tym dzielą i wówczas również mogą zostać skierowani do mediatora. My mieliśmy niejedną taką sytuację, kiedy właśnie małżonkowie przez czy to spowiedników, czy to kapłanów, którzy na przykład podczas wizyt duszpasterskich dowiadywali się o konflikcie, przysyłali, w cudzysłowie, przysyłali do nas osoby, które nie potrafiły sobie z konfliktem poradzić.
Ale to znaczy, że Kościół o tym wie. To znaczy, jeżeli udać się do kurii, czy zatelefonować, to kuria powinna... Oj, widzę, że nie bardzo trafiłem. Powinna, ale nie wiem. To znaczy, kuria też powinna odnowić, że tak powiem, wiedzę na ten temat, że mediacja jest lepszą drogą niż od razu pójście do sądu po rozwód.
Dlatego była konsternacja z naszej strony. Nie wiemy, jak sprawa wygląda w kurii, natomiast my współpracujemy z kapłanami. Również dlatego, że czasami jest sytuacja odwrotna. To znaczy małżeństwo, które przychodzi na mediację po kilku spotkaniach, również po spotkaniach na osobności, bo to jest część mediacji. Nie zawsze spotkanie odbywa się wspólnie, czyli kiedy jest i mąż, i żona. Czasami strony skonfliktowane mają osobne spotkanie z mediatorem i okazuje się nierzadko, że potrzebna jest jednej ze stron spowiedź, szczera spowiedź, taka nawet z całego życia, ponieważ okazuje się, wychodzą czasami sprawy, które działy się przed wieloma laty. Jeżeli małżeństwo mieszka w małej miejscowości, nierzadko dowiadujemy się, że ze względu na wstyd dana sprawa, dany grzech nie zostaje wyznany podczas spowiedzi. Więc my wówczas mamy zaprzyjaźnionych spowiedników, do których daną osobę odsyłamy. Dzieją się cuda często na naszych oczach w takich sytuacjach, ponieważ okazuje się, że grzech, który został popełniony w małżeństwie wiele, wiele lat temu, tkwił jak zadra, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o małżeństwo. Tkwił jak taki kołek pomiędzy małżonkami. Mhm. Tak jest. I oni sobie bardzo często już z tego małżonkowie nie zdają sprawy, że to, co ich ogromnie dzieli, to jest sprawa sprzed 20 lat, sprzed 30 lat, że to jest gdzieś ulokowane bardzo, bardzo dawno temu, dlatego że my mamy takie tendencje do przysypywania sobie pewnych problemów i idziemy gdzieś do przodu. Więc te kontakty i ta współpraca, jeśli chodzi o spowiedników, o kapłanów, a mediatorów, bywa przynajmniej w naszym przypadku częsta i bardzo owocna.
Tutaj dotykamy takiej jednej płaszczyzny duchowej, która wybrzmiewa podczas mediacji jako jedna z bardzo ważnych, jeżeli nie najważniejszych, w relacji do Pana Boga i takiej przyjaźni z samym sobą. Tutaj wybrzmiało kwestia kurii i nie wiem, być może episkopatu i kwestia mediacji. Wydaje mi się, że tutaj Kościół niejako podchodzi z bardzo takim, bardzo ostrożnie, ponieważ do takich mediacji, jakie życzyłby sobie Kościół na tych wszystkich możliwych płaszczyznach, na jakich człowiek funkcjonuje, być może nie ma jeszcze przygotowanych osób. Być może jest to kwestia czasu, ale i nawet potrzeby czasów.
Gdzie szukać mediatora?
No właśnie, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które pan zadał wcześniej. Mamy tak. Ośrodki mediacji prowadzone przez uczelnie wyższe, przez organizacje pozarządowe, tak jak nasza fundacja prowadzi Centrum Mediacji. Mamy również stałych mediatorów. To jest grupa mediatorów, która w jakimś stopniu już została przez sprawdzona, zweryfikowana przez sądy. Sądy zlecały mediacje, no, przynosiły one rezultat pozytywny. W związku z tym taki mediator może być wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. W każdym sądzie okręgowym, jeżeli państwo otworzą stronę na przykład sądu okręgowego w Toruniu, jest zakładka mediacje i jest lista wymieniona tych mediatorów stałych. Powtarzam, również są organizacje, które prowadzą ośrodki mediacji, no i są mediatorzy, którzy prowadzą prywatną praktykę, bardzo często mają strony internetowe, czy w jakiś sposób są obecni na portalach społecznościowych, a zatem znalezienie mediatora nie powinno nikomu nastręczyć trudności. Problem może być tylko w znalezieniu dobrego mediatora, ale to już trzeba szukać i myślę, że to tak jak w każdej branży, że trzeba po prostu poszukać tego, kto zapracuje na miano dobrego mediatora.
To może tyle tytułem wstępu i dopuśćmy do głosu słuchaczy. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. I drodzy radiosłuchacze, prosimy o kontakt z nami telefoniczny. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33. I 48, 56, 655, 23, 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:25, już za chwilę trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: mediacja jako dar i droga do pojednania. Mamy gości z Centrum Mediacji Świętej Rity, Fundacji Dobra w Toruniu. Jest pan Mariusz Mateusz Trela i państwo Małgorzata i Tadeusz Tomaszewscy. Słuchamy Radio Maryja.
Witam wszystkich ojca prowadzącego i wszystkich obecnych tam, którzy tego przysłuchuje się tej audycji. Ja już jestem starszą osobą.
A kogo witamy i skąd?
No, mówiłam. Anna z Warmińsko-Mazurskiego, koło Elbląga.
Dziękuję bardzo.
No, i tego. I ja tak słucham na temat tej mediacji, tego, jeżeli się charaktery nie dobiorą, mężczyzna z kobietą, i tego to żadna mediacja nie pomoże, moim zdaniem. Ja przeżyłam ze swoim mężem, no 3 miesiące mi zabrakło do 50 lat, bo zmarł mi akurat w Matki Bożej Fatimskiej we wrześniu, a w styczniu mieliśmy mieć 50-lecie. No i już minęło rok, jak mąż nie żyje. Wychowaliśmy 3 synów. Ja tu słyszę i tego, jak te wszystkie... To trzeba się po prostu... dogadać, jak to trzeba mieć. Nie ma małżeństwa, które by się tam nie posprzeczało, nie pokłóciło, czy jakieś tam nie mieli oddzielnych tego. Ale ja zawsze byłam tego zdania, że kij ma 2 końce i jeden koniec bije i drugi bije, czyli jeden ma rację i drugi ma rację, a prawda jest po środku. Także zawsze musi tam, czy jedna, czy druga strona musi ustąpić. Bo jeśli będzie jedno krzyczeć, a drugie będzie miało pełno tego krzyku, to w końcu psychicznie załamuje się. A do tego dochodzi, że zaraz tego rozwód, zaraz się spakuje. Ja syna jednego mam, który normalnie musiał się, ja kazałam się leczyć tej swojej synowej, bo ona miała, no druga sprawa, miała ojca pijaka, że musieli czasami uciekać z domu, ona już była taka trochę znerwicowana. I mówię, lecz się dziewczyną, może iść do lekarza, może jakieś coś na uspokojenie, jakieś leki. No to później się dowiedziałam, że powinnam, że ja synalka bronię, to ja powinnam się leczyć, a nie ona.
Pani Anno, dziękuję za ten głos. Jeżeli jest chęć wśród małżonków, to na ogół jednak dochodzą do porozumienia łatwiej czy trudniej, ale jeżeli są bardzo trudne sprawy, no to właśnie, no niestety, ale trzeba sięgnąć po pomoc. I tutaj właśnie mówimy o mediacji.
Gratulujemy pani długiego pożycia małżeńskiego przede wszystkim, prawie 50-letniego. To pięknie i piękne świadectwo. Natomiast pani ostatni przykład na końcu, który pani podała, potwierdza potrzebę istnienia mediatorów, ponieważ próbowała pani zaingerować w małżeństwo swoich bliskich, syna, i powiedziano pani, żeby się pani nie wtrącała. I my zawsze mówimy małżonkom, że mediatorami nie mogą być osoby bliskie. Ojciec, matka, brat, siostra, przyjaciel, przyjaciółka, koleżanka, sąsiad czy sąsiadka, to nie są osoby, które mogą pomóc w małżeństwie.
Będą niewiarygodni dla drugiej
strony.
Bo
nigdy nie będą bezstronni. Mhm. Dokładnie tak. Więc zarzut, że będziesz zawsze stała po stronie na przykład syna, niestety jest słuszny. Mhm. Więc to jest potwierdzenie na to, że potrzeba osób, które są bezstronne.
Tak, dodajmy do tego jeszcze, że nasza rozmówczyni reprezentuje pokolenie, które było formowane do rozwiązywania problemów. Mhm. Natomiast dzisiaj ta kultura, która nas obezwładnia wręcz jako społeczeństwo, mówi, masz problem, to się od niego uwolnij. Uwolnij za wszelką cenę, masz prawo do szczęścia po trupach.
Nie naprawiaj, tylko tak. Głupnowy.
I to powoduje, wbrew temu, co pani mówi, tutaj na tej podstawie prowadzimy polemikę z panią, to powoduje, że statystyki pokazują, że około połowy małżeństw w dużych miastach się rozpada. Bo ludzie nie mają tej zdolności, o której pani mówi, tej siły do tego, żeby samemu rozwiązać ten konflikt. I myślę, że będzie jeszcze gorzej, niestety.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy panią Teresę.
Bardzo ciekawa i potrzebna audycja, ale wydaje mi się, a przynajmniej ja czuję taką potrzebę, żeby państwo dali jakiś konkretny przykład, nawet wymyślony przez siebie, nie o to chodzi, że czyjś przykład, z którym macie do czynienia, prowadząc takie spotkania, tylko taki przykład nam daje szersze rozeznanie w życiu codziennym, że nie potrzeba jeszcze szukać mediatora, ale już mamy kierunek zadawania sobie nawzajem albo sobie samemu pytań i ich rozwiązywania. Czy to jest możliwe, że państwo, bo mimo wszystko, mimo dokładnych odpowiedzi, troszkę jesteśmy w sprawie teoretycznej. Nie wiemy, jak rozwiązuje się konkretny przykład. Czy jest możliwe, że państwo dacie jakiś przykład? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Tereso. Uśmiechają się. Jest to możliwe?
To znaczy tak, mediacja jest poufna. I mediator związany jest tak, no, trochę podobnie jak kapłan, tajemnicą, którą ujawniają strony mediacji. Natomiast myślę, że możemy anonimowo o pewnych sytuacjach powiedzieć. Przychodzi do mnie mężczyzna, wyraźnie przestraszony, i mówi, oczywiście szuka pomocy prawnej u adwokata, tak, nie mając świadomości jeszcze, że ma takie narzędzie jak mediacja do dyspozycji. I mówi mecenasie, mówi, jest taki problem. Dowiedziałem się, że żona złożyła wniosek, pozew o rozwód. Mało tego, to jeszcze, i tutaj padają, prawda, niecenzuralne słowa, mówi, to ona jeszcze poszła do prokuratury i zawiadomiła, że ja się ponoć nad nią znęcam. Więc ja mogę dostać, prawda, tutaj, no, z dwururki, tak? I mówi, to teraz niech mnie mecenas reprezentuje w tym procesie. Ja mówię, proszę pana, jaki proces? Po co? Porozmawiajmy o możliwości rozwiązania konfliktu właśnie w drodze mediacji. Krótka rozmowa, oczywiście on chce, jest przekonany, że żona nie będzie chciała. Dzwonimy do żony, żona po chwili namysłu decyduje, że chce. Przychodzą i ustalamy, o czym chcą rozmawiać. To jest bardzo ważne. Rola mediatora to jest ustalenie tak zwanej areny konfliktu. Czyli dowiaduje się mediator od stron, o jakim problemie chcą w ogóle porozmawiać. Czyli my nie narzucamy tego, co oni mają przedyskutować z sobą, tylko zadajemy, poprzez zadawanie pytań ustalamy. Chcecie rozmawiać o rozwodzie? Tak. Chcecie rozmawiać o tym, w jaki sposób sąd ma rozwiązać wasze małżeństwo? Tak. Macie dzieci? Tak. Kto będzie sprawował pełnię władzy rodzicielskiej? Czy oboje, czy jedno z was będzie miało mniejszy zakres? Jeżeli oboje, no to w tym momencie musicie sądowi przedstawić pisemny plan rodzicielski, czy plan opiekuńczy, tutaj różnych określeń się nazywa. Możecie to ustalić, przedyskutować w drodze mediacji. Możecie porozmawiać o tym, jak będziecie, każdy z was będzie łożyć na utrzymanie dzieci. Przede wszystkim z kim dziecko będzie mieszkało, bo dziecko musi mieć jeden adres zamieszkania, jeden dom. Macie majątek, chcecie tym majątkiem rozporządzić, chcecie się nim podzielić. I to jest zakres spraw, które najczęściej pojawiają się w mediacji.
Ale to już jest ten zaawansowany, że tak powiem, zakres, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale bywa, że uda się cofnąć sprawy, żeby jeszcze sądu nie było, a załatwiać...
To ja już mówię w sytuacjach, kiedy konflikt
zaogniony jest, tak.
Ludzie są tak głęboko zranieni, że w tym momencie nie widzą możliwości pojednania. Ale nie przekreślamy nigdy możliwości tego, że w przyszłości oni odbudują tą relację. Nawet mam sytuację, zetknąłem się z takimi sytuacjami, że ludzie się rozwiedli, a później nauczyli się poprzez to, że przeszli przez ten rozwód, nie raniąc się, nie niszcząc się, odbudowali w dłuższym przedziale czasu tą relację i po jakimś czasie pobrali się na nowo. Więc tutaj, zgodnie z zasadą nigdy nie mów nigdy, my jesteśmy otwarci. Mhm. Nigdy sam mediator nie decyduje o tym, o czym strony chcą porozmawiać. Tylko strony o tym decydują.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Jest pani na antenie? Kogo witamy?
Edyta z Białegostoku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Edyto.
Cieszę się bardzo z tego tematu, bo akurat jestem w bardzo podobnej teraz sytuacji, tylko troszeczkę na innych zasadach. Ze swoim z partnerem bardzo mocno myśmy się pokłócili i sprawa poszła do sądu. On w tej chwili jest po prostu w areszcie, gdyż doszło do rękoczynów bardzo poważnych. No i teraz nie wiedziałam o tym, że jest możliwość mediacji w ogóle. Nie wiem, jak teraz sprawa będzie. Nie chciałabym, żebyśmy się musieli rozstawać, żeby była sąd zasądził, rozłączenie się i tak dalej. Więc nie pozwala mi się też zobaczyć z nim w areszcie. Więc zastanawiam się po prostu, czy jest jakaś możliwość w tej chwili mediacji, czy sąd może zasądzić właśnie mediację. Jak to się by w tej chwili odbywało? No powierzam to wszystko Panu Bogu, ale jestem po prostu jakby tak od tej strony prawnej, jak to tak naprawdę w tej chwili wygląda.
Już Pani Edyto odpowiadamy. Dziękuję bardzo za to pytanie.
Dziękuję bardzo. Rozłączam się. Szczęść Boże, będę słuchać na radio.
Szczęść Boże.
Pani Edyto, prawo jest bardzo przychylne dla stron konfliktu, ponieważ do mediacji sprawa może zostać skierowana do prawomocnego zakończenia sprawy w drugiej instancji. Czyli jeśli jest to taki rozbiegowy etap tego procesu, to można do mediacji sprawę skierować na dwa sposoby. Albo złoży pani do sądu na piśmie wniosek o to, żeby sąd skierował do mediacji, albo też może pani znaleźć mediatora, który w pani imieniu nawiąże kontakt z małżonkiem i wtedy przeprowadzi, pomimo trwającego procesu, wtedy można na przykład złożyć wspólne pismo procesowe informujące o tym, że państwo podjęliście mediację i sąd albo zawiesi postępowanie, albo odroczy na termin z urzędu, dając państwu czas na to, żebyście mogli tą mediację prowadzić. Także tutaj możliwości są dla pani jak najbardziej przychylne.
Pani też uświadomiła nam albo potwierdziła naszą świadomość tego, że świadomość społeczeństwa polskiego w tej chwili o tym, że można pójść do mediatora jest niestety dosyć mała, bo powiedziała pani, że nie wiedziała o tym, że można iść i czy można jeszcze iść teraz, czyli rzeczywiście tutaj świadomości myślę, że ciągle jeszcze jest za mało.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Warszawy, kłaniam się nisko.
Witamy Panią Barbarę.
I właśnie chciałam powiedzieć, że moim mediatorem to była Przenajświętsza Maryja. Była, jest i będzie. Jestem matką 5 dzieci. Najstarsze dziecko, córka, 52 lata, a najmłodsze przy mnie jeszcze jest 30-letnie. 4 dzieci w sakramentach małżeństwa. Po prostu miałam taki problem z małżonkiem, że wszystko spadało na mnie. Po prostu mieszkania, praca, obowiązki domowe, pracy też. Po prostu wszystko spadało na mnie. Oczywiście, że mąż pracował i chwała Panu na wysokości, że pracował przez ponad 40 bodajże 2 lata. Teraz ja mam 73 lata prawie, a mąż nie żyje, będzie 5 lat w styczniu po prostu. Ale nadużywał alkoholu i to często, gęsto i to nie to, że dzień, dwa, ale było tydzień, dwa i 3 tygodnie przed śmiercią, no to już pofolgował, że tydzień czasu. I zmarł mi po prostu w taką rocznicę smoleńska 10 stycznia. I całym mediatorem to właśnie była Przenajświętsza Maryja, tak jak powiedziałam na początku. Wszystkie dzieci, całą piątkę, 2 synów najmłodszych to na wózeczku wiozłam do Maryi, w pielgrzymce paulińskiej, do Częstochowy, a trójka koło mnie biegała. I to się w tym małżeństwie naszym, to się odbiło na synu drugim. I po prostu rzeczywiście, że już był taki, był mocny i bardzo poważny kryzys, że no, to chyba by się roześli. A ja zaczęłam odmawiać różaniec pompejański. Zaczęłam odmawiać za swojego syna. I mówię, odpocznę sobie 2 dni, po prostu będę odmawiała za synową. A Duch Święty, bo się modlę do Ducha Świętego, i po prostu takie natchnienie mi dało, że nie ma żadnego odpoczynku. Wczoraj skończyłaś za syna, już dzisiaj odmawiaj za synową. I tak poczyniłam. Ja później jeszcze za swoją wnusię, bo tam lekki był problem, a więc nie chciałam, żeby to się rozwinęło. I to mi się wydaje, że to wszystko tak się odbiło w tym małżeństwie mojego syna, bo rzeczywiście mąż jakoś tak z tej piątki to tak jakoś nie akceptował tego drugiego syna. No różne były takie bolesne sprawy, że bym się bała, gdybym nawet miała okazję wyjścia za mąż, to bym się bała po raz drugi. Bo wierzę teraz w miłość Przenajświętszej Dziewicy Maryi i Boga Ojca w Trójcy Jedynego, a tak człowieka nie obdarowuje już po tych przeżyciach swojego życia. No po prostu no, mam jakiś taki brakuje mi wyrazu, taką poprzeczkę po prostu, że najbardziej zaufać Bogu i Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Także po prostu to wszystko, co przeżyłam w swoim małżeństwie, to tylko zawdzięczam Maryi i Bogu, dlatego że no naprawdę byle jak się układało przez te nasze lata. I przeprowadzki po prostu, i kłótnie, i awantury, i w ogóle. No i taki był moment, że przyszedł mąż po prostu i powiedział, że mi w ogóle nie odda pieniędzy. Poszłam do sądu, żeby założyć może alimenty. Doszłam do okienka, już miałam wypisane pewne tam rzeczy po prostu i te okienka były pozamykane. Odwróciłam się na pięcie, rozpłakałam się, zaczęłam się modlić i mówię: Maryjo, ja Tobie to oddaję, te wszystkie alimenty i te wszystkie swoje problemy. Także tylko cała ufność Przenajświętszej Maryi w Bogu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Barbaro. O modlitwie za dzieci zawsze mówimy i o różańcu rodziców za dzieci. No, natomiast teraz poruszamy temat, gdzie właśnie szukać pomocy, bo nie wszyscy się modlą za dzieci, a problemy czasami jednak są. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej z Aleksandrowa Kujawskiego.
Witamy Panie Macieju.
Ja chciałem wrócić do tego, bo już we wcześniejszej audycji Państwo w piękny sposób dotknęliście właśnie tego, że mediacje pomagają bardzo mocno w rozwiązywaniu właśnie sporów, trudności w małżeństwie, w sakramentalnym związku małżeńskim, prawda? I tutaj pojawiają się różne głosy, sygnały, telefony mówiące o tym, że trzeba się dobrać, że kiedy jest ta miłość, jest łatwiej, kiedy tej miłości nie ma, może być to trudne. I ja chciałem się właśnie do tego odnieść, bo kiedy ta miłość jest, przecież ta miłość jest darem samego Boga, bo Pan Bóg jest miłością. I kiedy patrzymy na tą przysięgę małżeńską tak po ludzku, to tak po ludzku ta przysięga jest wprost nie do zrealizowania. Natomiast właśnie dlatego, że tej przysiędze towarzyszy Boża miłość, ma ona głęboki sens i głębokie znaczenie. Bo Pan Bóg kocha mnie, kocha każdego, kocha bezpośrednio i ma wspaniały plan, najlepszy plan na życie każdego z nas. A właśnie też o tym wcześniej Państwo wspominaliście, że ze względu na to, że wszyscy doświadczamy skutków, konsekwencji grzechu pierworodnego, nasze relacje z tego powodu właśnie cierpią. Bardzo często brakuje tego dialogu, który jest darem samego Pana Boga w sakramencie małżeństwa. Niestety my siebie nawzajem nie słuchamy, nie dzielimy się ze sobą naszym życiem, dyskutujemy na temat tego życia. Nie próbujemy siebie zrozumieć, a natychmiast siebie oceniamy. A to oznacza, że często siebie skreślamy. A kiedy trzeba już ostatecznie wyjaśnić jakiś problem do końca i przebaczyć sobie, tutaj pojawia się już bardzo duży problem. Dla mnie to, co powiedziała pani wcześniej, we wcześniejszej audycji, nawiązując do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, mówiących o tych dwóch skrzydłach, jakimi są wiara i rozum, to właśnie zgadzam się z tym, że tak jest, że tutaj mediacja może w piękny sposób łączyć wartości duchowe, nasze wartości religijne, wiary w to, że Pan Bóg jest, swoją Bożą miłością nas otacza i prowadzi, i psychologii. Psychologii w tym dobrym znaczeniu, wykorzystania wszystkich dostępnych aspektów psychologii do tego, żeby sobie nawzajem pomagać. I tutaj, skoro jesteśmy właśnie na antenie w trakcie audycji w Radio Maria, też nie wstydźmy się tego, żeby zaapelować, ja sam do siebie i wszyscy, tak do wszystkich, o to, żebyśmy szukając mediatora, szukając pomocy u mediatora, szukali właśnie mediatorów kierujących się wartościami chrześcijańskimi. Bo to tak naprawdę myślę, że tutaj jest sednem sprawy, kiedy będziemy dokonywać takiej klasyfikacji, gdzie udać się o pomoc, gdzie się o tą pomoc zwrócić, bo tak naprawdę ani wiara nie wyklucza pomocy u mediatora, ani pomoc w procesie mediacyjnym nie wyklucza wiary. Dla mnie, kiedy ja sam w sposób świadomy decyduję się na wybór i proszę o pomoc konkretnego mediatora, kiedy w czasie spotkania nie kryję się ze swoją wiarą, nie kryję się z hierarchią wartości, jakimi się w życiu kieruję, dochodzi do jakiejś formy otwartości w naszej relacji i mediator wprost mi komunikuje na koniec spotkania: proszę zamówić mszę świętą, ofiarować taką intencję w intencji tego procesu, który będzie przed nami. To jest właśnie to. Wtedy mam to poczucie bezpieczeństwa, wtedy wiem, że te sprawy będą toczyły się zgodnie z tym, jak to powinno być. Także duży, gorący apel do tego, żebyśmy nie tylko szukali mediatora według tych list w sądach okręgowych, tych mediatorów stałych, ale właśnie też starali się rozeznać, jaki ten mediator będzie najlepszy dla naszej sprawy. A poza tym też warto myśleć o tym, żeby szukać pomocy, szukać różnego rodzaju rozwiązań właśnie wcześniej, kiedy te problemy, konflikty, trudne sytuacje, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, nie są jeszcze na takim etapie, żeby wymagały właśnie czy to interwencji w sądzie, czy interwencji nawet u mediatora. W Kościele mamy dużo różnych wspólnot, właśnie tak jak domowy kościół, gdzie jednym ze zobowiązań, jednym z pięknych darów jest dialog. Kiedy to poznając zasady tego dialogu, tak naprawdę unikamy wielu przykrych konsekwencji, sytuacji, kiedy tego dialogu nie ma.
Spiętrzenia problemów.
Dokładnie. Jest bardzo dużo ciekawych rekolekcji właśnie, czy u ojców redemptorystów, u salezjanów, w ogóle w kościele, jak weekendowa szkoła dialogu, kiedy małżeństwa z przeróżnym stażem siadają i uczą się tej metody dialogowania. Są też wspólnoty dla małżeństw doświadczających trudności, kryzysów, jak Sychar, gdzie dowiadujemy się właśnie, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Misjonarze Świętej Rodziny podjęli piękną inicjatywę otaczania modlitwą sakramentalnych małżeństw zagrożonych rozpadem. Polecam gorąco wejść na stronę www.świętarodzina.pl, bez polskich znaków, świętarodzina.pl. Dobrze. Gdzie jest właśnie propozycja modlitwy, to jest koronka do świętej rodziny. Odmawianie tej koronki zajmuje nie więcej niż 7-8 minut w ciągu dnia i to jest takie duchowe wspieranie małżeństw sakramentalnych zagrożonych rozpadem.
Mhm.
Bardzo serdecznie dziękuję za audycję. Dużo sił dla Państwa życzę i dla mnie ta audycja jest też Państwa świadectwem, bo odwołujecie się do konkretnych słów z Pisma Świętego i to też jest właśnie świadectwo. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Macieju.
Bardzo dziękuję za ten mądry głos w dyskusji, a szczególnie dziękuję za to, że poruszył Pan sprawę przysięgi małżeńskiej. w trakcie przygotowań narzeczonych, spotkań z nimi, w niedalekiej przyszłości zamierzających zawrzeć związek małżeński, omawiamy znaczenie słów przysięgi małżeńskiej. Ja bardzo często narzeczonym mówię, że wydaje mi się, że gdyby wszyscy narzeczeni podczas ślubu w kościele wymawiali, rozumiejąc słowa przysięgi małżeńskiej, rozumiejąc każde słowo, które wymawiają, gdyby traktowali jako osobę poważną i dorosłą siebie samych oraz swojego narzeczonego czy swoją narzeczoną, to nie dochodziłoby do rozwodów. Ponieważ te słowa są tak ważne i tak ciężko ważące, że wydaje mi się, że jeżeli wypowiadamy je z pełną świadomością, to nie potrafimy później ich złamać. Tu jest pytanie bardzo podstawowe, kiedy rozmawiamy z narzeczonymi w trakcie spotkań, pytam ich często, czy rozumieją każde ze słów przysięgi małżeńskiej. I muszę powiedzieć, że bywa problem ze zrozumieniem uczciwości małżeńskiej na przykład. Więc staramy się z mężem pokazać narzeczonym, co podczas ślubu będą wypowiadać drugiej osobie. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście to jest kwestia zrozumienia pewnie znaczenia tego, co wypowiadamy, tego, co mówimy i branie odpowiedzialności za słowo. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy słowo straciło bardzo mocno na znaczeniu, kiedy bardzo dużo słów wypowiadamy. Na początku audycji była mowa o tym, że wszyscy chcemy mówić, a jest coraz mniej ludzi, którzy chcą słuchać. W związku z tym my bardzo dużo mówimy, nie biorąc odpowiedzialności za to, co mówimy. I kiedy rozmawiamy z narzeczonymi o tym, że wydaje nam się, że bardzo wielu młodych, współczesnych ludzi zawierających związki małżeńskie w Kościele katolickim nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co wypowiadają podczas przysięgi małżeńskiej, oni nam przyznają rację. Więc jeszcze raz bardzo panu dziękuję za poruszenie tego tematu.
Poruszył pan bardzo ważną rzecz, panie Macieju. Ważną i fundamentalną. Miłość. Mamy przykazanie naszego mistrza, który nam powiedział, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I problem chyba polega na tym, że my nie do końca wiemy, czym jest miłość, jak ją wyrazić. Paradygmat, w jaki współczesny świat rozumie miłość, to jest uczucie. Czuję się z tobą dobrze, kocham ciebie, no to jestem z tobą. Czuję się źle, jesteś mi niepotrzebna, to już ciebie nie kocham. A co to znaczy kochać? Kochać to znaczy dzielić się sobą i tym, co mam. Czyli swoim czasem, swoimi umiejętnościami, całym moim potencjałem, który we mnie drzemie. I problem polega tylko na tym, czy ja chcę, może jeszcze inaczej, świadomość tego mojego potencjału miłości, który we mnie jest, czy ja chcę się dzielić z tą drugą osobą. Problem jednak polega na tym, na tak zwanym deficycie miłości. To, co wspomniałem wcześniej, nie dam, czego nie mam. Jeżeli nie dostałem od rodziców paradygmatu miłości, na czym on polega, czyli na tym, że rodzice mnie kochają sobą i tym, co posiadają. Mają dla mnie czas, mają dla mnie dobre słowo i wtedy ja ubogacony, umiejący rozumieć, na czym polega miłość, czym ona jest, wtedy dzielę się z innymi. W Piśmie Świętym mamy bardzo jednoznaczną definicję miłości. Bóg jest miłością.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Tadeusz z południa, ze Śląska.
Witam Panie Tadeusz.
I tak trochę nie mogę się nadziwić temu, ile tego, jak to już się tego zła porobiło, bo dawniej rzeczywiście małżeństwa były wierne. I muszę powiedzieć, że święty Jan Wianej, patron proboszczów, po prostu na każdym kazaniu mówił o piekle i nawracał wszystkich. Natomiast no dzisiaj ludzie po prostu nie wiedzą o tym, jaki jest cel życia, bo celem życia jest zbawienie duszy. Gdyby ludzie wiedzieli, czym jest piekło, to na ziemi byłby raj, a przynajmniej nie byłoby tyle rozwodów. No ale niestety tego nikt już nie naucza, no i jak dlatego po prostu ludzie wpadają do piekła jak deszcz, jak mówiła Najświętsza Maria Panna Fatymie. Dlatego po prostu nie trzeba mówić, bo na przykład ja się pytam po prostu, stawiam pytanie, co z tego, że Bóg mnie kocha? Bo tylko słyszę, Bóg mnie kocha. Przecież Bóg nie ma obowiązku mnie kochać. Ja mam kochać Boga z całych sił, z całej duszy, bo takie Pan Jezus postawił przykazanie. A co mi tego, że Bóg mnie kocha, jeżeli ja jestem na tej szerokiej drodze, która idzie do piekła? Po prostu. To nie jest po prostu istota, że Bóg mnie kocha. Ja mam kochać Boga, bo takie jest najważniejsze przykazanie. Ta miłość Boga, znaczy miłość siebie samego i bliźniego polega na tym, żeby starać się o zbawienie swojej duszy, bo to jest celem życia. Gdyby ludzie wiedzieli o tym, że celem życia jest zbawienie duszy, to by się nie bawili w rozwody, to by się nie bawili w różne inne rzeczy, które po prostu prowadzą do piekła, tylko by po prostu starali się żyć tak, żeby się dostać do nieba i żeby jak najmniej potem cierpieć w czyściu, ewentualnie jak unikną piekła.
Oczywiście, panie Tadeuszu, zgadzamy się z panem. Całkowicie. Bóg zapłać za ten głos. Ja mam pytanie do gości w studio. Czy można zostać mediatorem, czy trzeba się nim urodzić? Czy trzeba kończyć studia prawnicze? Czy jak to jest? Jakie są procedury? Bo na pewno wielu chce pomagać małżonkom. Pewnie nie każdy się nadaje do tego, ale jaka jest droga?
Tak? Myślę, że tak. Mediatorem trzeba się urodzić. Czyli trzeba w sobie rozpoznać takie zawołanie właśnie do takiej formy służby.
Pragnienie takiej służby.
Mhm. No to jest służba. Jeżeli ktoś patrzy na mediację jako tylko na sposób na zarabianie pieniędzy, to już stracił, już nie zrobi mediacji. Oprócz tej predyspozycji wewnętrznej i takich naturalnych skłonności, jak łatwość komunikacji, jak zdolność do słuchania, to o czym Małgosia mówiła, prawda? Jeszcze musi być przygotowanie metodologiczne. Trzeba nauczyć się po prostu, tak jak chcemy kierować pojazdem, trzeba odbyć kurs prawa jazdy, nauczyć się zasad prowadzenia pojazdu i zasad bezpieczeństwa ruchu. Podobnie mediator musi nauczyć się sposobu prowadzenia mediacji, poznać etapy, poznać właściwość, poznać język, jakim będą się strony z sobą i z mediatorem komunikowały. To jest określony pakiet informacji, umiejętności, które w sobie trzeba wyćwiczyć. Także tu łączymy te obie rzeczy.
I to są do tego studia? Pięcioletnie czy podyplomowe?
Nie. To znaczy ofert jest bardzo, bardzo wiele w tej chwili. Przepisy prawa, które myślę, że w końcu prawodawca dojrzeje do tego, żeby poważnie potraktować zawód mediatora jako wolny zawód. I przede wszystkim pojawi się ustawa, która reguluje to zajęcie, bo na razie jej nie mamy. Prawodawca wymaga, żeby prowadzić mediację, żeby odbyć kurs w zakresie informacji takich, nazwijmy to, podstawowych. Takie kursy są nie krótsze niż 60 godzin. Nasza fundacja również prowadzi takie szkolenia, natomiast traktujemy to jako początek drogi formowania umiejętności i kompetencji mediatora. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to myślę, że w przyszłym roku fundacja uruchomi Akademię Mediatora, czyli cykl szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie zarówno formułowania ugód w poszczególnych dziedzinach prawa, jak też kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej. I to jest droga samorozwoju czy doskonalenia tych umiejętności. Są studia podyplomowe, są nawet studia w Toruniu. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje licencjackie, zdaje się, studia w zakresie mediacji i negocjacji. Ofert jest wiele, natomiast jeżeli Państwo interesują się nabyciem umiejętności mediatora, zachęcam do tego, żeby znaleźć takie źródło, taką formułę edukacji, która nauczy was prowadzić mediację. Bo są takie miejsca, są takie na przykład studia podyplomowe, znamy takie oferty, które przekazują mnóstwo fantastycznych informacji teoretycznych, natomiast później mediator po takim szkoleniu siada ze stronami i nie ma zielonego pojęcia, jak mediację prowadzić. Czyli trzeba znaleźć po prostu takie miejsce, taki ośrodek kształcenia, który nauczy, jak to robić dobrze.
Dziękuję. Chwila muzyki. Drodzy Państwo, 23 i 2 minuty. Chciałem zaprosić jak zwykle na rekolekcję spotkania małżeńskie. Tylko spotkania małżeńskie, ale i aż, bo akurat w terminie 17-19 listopada jest tych rekolekcji dosyć dużo. W Chodyszewie, ośrodek białostocki, organizuje rekolekcje, spotkania małżeńskie, przypominam, weekendowe, krótkie, obydwoje małżonkowie jadą, uczą się dialogu, jak mają problem z tym dialogiem, wspaniały sposób na pogłębienie relacji. Zgłoszenia przyjmują dla Chodyszewa państwo sułkowscy, telefon 661 754 243. Ośrodek Rzeszowski, 17-19 listopada, cały czas mówimy. Zgłoszenia przyjmują państwo Jurek, telefon 663-366-306. Kontakt poniedziałek, piątek po 18:00. Ośrodek Szczeciński w Koszalinie organizuje kolekcję. Zgłoszenia państwo Telega. Telefon 600-984-248. Ośrodek Świdnicki, telefon 791-805-435. w Bielsku Białej. Cały czas mówię 17-19 listopada. Zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie. Telefon 606-220-111. W Kazimierzu Biskupim, miejsce rekolekcji Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku. Zgłoszenia przyjmują państwo Rybarczykowie. Telefon 515-453-131. I ośrodek toruński w Zamku Bierzgłowskim organizuje rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które były na podstawowych. Temat ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych. I zgłoszenia państwo Mazurkowie 669-210-388. Przypominamy 4 listopada. W godzinach od 10 do 18 jest męskie oblężenie Jasnej Góry. Mężczyźni u tronu królowej. 4 listopada, sobota. Więcej na stronie internetowej oblężenie.mężczyźni.net. Natomiast nasi goście z Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu, można więcej poczytać na ten temat na stronie internetowej Fundacja Dobra, pisane razem, .pl. fundacjadobra.pl. I mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Marcin.
Zawsze.
Marcin z Poznania.
Witamy panie Marcinie.
Bardzo dziękuję za ciekawy temat audycji. Ja tu się chciałem podzielić może taką na początku refleksją, że no ja już 10 lat jestem, czy właściwie 12 po ślubie. Mam trójkę dzieci małych. I no widzę, że to jest taki problem, że nikt nie uczy młodych ludzi, czy w ogóle ludzi bycia mężem, bycia żoną. I niestety każdy z nas przeżywa taki eksperyment chyba na własnym ciele, na własnej duszy.
Tak jest.
No jedyną nauką jest może to, co żeśmy wynieśli z domu, obserwując naszych rodziców. To też może być plusem, ale może być też często pewnie minusem. No nie da się chyba tego jakoś pewnie inaczej zrobić, bo żadna teoria pewnie tego nie jest w stanie nas nauczyć. Ale swoją drogą tak widzę, że dzisiejsze czasy idą w tą stronę, że właśnie ludzie są uczeni bardzo takiego przyjemnego, prostego, łatwego życia, rozwiązywania problemów w ten sposób, że problem można ominąć po prostu albo po prostu przejść ponad nim. I chciałem właśnie tu zaakcentować rolę rodziców w wychowywaniu swoich dzieci właśnie do roli przyszłych małżonków. No ja mam akurat osobisto takie doświadczenie z moją żoną. Na pewno nie jestem obiektywny oczywiście w swojej sprawie, ale no widzę, że rodzice mojej żony chyba jednak jej dobrze nie wychowali do tej roli. I to potem niestety pokutuje bardzo mocno. Więc ja bym się starał tutaj położyć akcent na wychowanie właśnie dzieci nie tylko w takich rolach społecznych, jakichś tam ogólnych, tylko do miłości, do odpowiedzialności, do bycia drugim człowiekiem. Bo tu są duże zaniedbania. Jeszcze mam do państwa drugą taką sprawę, czy pytanie może, ponieważ no ja jestem w tej chwili w jakiejś niestety trudnej sytuacji, że żona wystąpiła o rozwód, wyprowadziła się, zabrała dzieci z domu i tak dalej. Ja tu próbowałem różnych mediacji i tak dalej, ale no to jest chyba nic, żadna odkrywcza rzecz, że po prostu, żeby mediacja się w ogóle odbyła, a już tym bardziej, żeby była skuteczna, no to musi być dobra wola na pewno od dwóch stron. I nic tu się na siłę nie da zrobić. Ja próbowałem jakoś przekonywać, czy namawiać, czy nawet może i pewnie to brzydko zabrzmi, ale myślę, że tak to mogła żona moja odbierać, czy może i szantażować ją, żeby ją namówić do mediacji, ale jak po prostu się nie chce, no to nic z tego nie wyjdzie. I mam do państwa takie pytanie, czy są jakieś możliwości, no właśnie wpływania jeden na drugiego, jak już jest pewnie sytuacja taka dosyć ciężka, żeby jednak nie rezygnować i próbować to małżeństwo ratować, a szczególnie jak są dzieci. W mojej sytuacji mówię, to jest trójka małych dzieci, bo najmłodszy synek ma 5 lat dopiero. I
jeszcze mam jedno takie zagadnienie. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze myślę, no ale gdzieś tam odbyłem jakąś spowiedź generalną niedawno i gdzieś tam się pytam księży, czy spowiedników, czy nawet i zakątników, czy jakichś tam psychologów związanych z Kościołem. No ja jestem wierzący, oczywiście błądzę, popełniam błędy, grzechy, staram się podnosić jakoś tam pod górę, w każdym razie mi to ciągle idzie, no ale wierzę, że mi się uda i z pomocą Bożą pewnie może jestem silniejszy, czy chciałbym być. Natomiast no moja żona jest niewierząca, a przynajmniej nie praktykująca, nie przyjmuje sakramentów, czy nawet, nie wiem, jakoś tam ośmiesza, mam wrażenie, lekko moją wiarę też. Czy jest możliwe, bo taka myśl mi się gdzieś zrodziła w głowie, że ja swoją religijnością, bo no nie ukrywam, że chciałem moją żonę jakoś przybliżyć do Kościoła postępowaniem swoim, czy jakimiś tam czynnościami, w tym wykonywałem w każdym razie jakieś czynności, jakieś zabiegi, żeby może żonę do Kościoła przybliżyć, czy no nie tylko chodziło mi o jakieś msze, ale jakieś może, nie wiem, pielgrzymki, czy jakieś tam wydarzenia kulturalne, religijne i tym podobne. I no, od mojej żony odbierałem takie sygnały, że jak ona patrzy na mnie, to jej się odechciewa w ogóle chodzić do kościoła, czy w ogóle zajmować się sprawami religii, bo ja jestem bardzo złym przykładem. No strasznie mi to bolało, bo ja cel miałem dokładnie odwrotnie, ale czy jest możliwa taka postawa, że człowiek, no starając się przekazania, kierować się przykazaniami, nauką społeczną kościoła, jakimś swoim tutaj sumieniem, tak się zagubić, czy tak pobłądzić, że właśnie tego drugiego człowieka najbliższego, w tym wypadku małżonkę swoją, wręcz można od wiary oddalić, a nie przybliżyć. O, to tyle. Przepraszam, że tak tutaj się bardzo mocno rozgadałem.
Dziękuję, panie Marcinie. Już odpowiadamy.
Panie Marcinie, bardzo się cieszymy z tej wypowiedzi. Dotknął pan kilku problemów. Ja chciałbym się odnieść do tego, w którym pan stawia pytanie, czy można coś zrobić pomimo niechęci żony. To powiem panu najprościej, jak to czuję. Zachęcam do zamówienia mszy świętej w intencji żony za wstawiennictwem świętej Ryty, a później może pan poprosić mediatora, do którego się pan zwróci, o to, żeby on nawiązał kontakt z pana żoną. Czy to telefonicznie, czy listowny, wyjaśnił żonie, co może zyskać przez mediację, no i spróbował ją zachęcić do mediacji. Jeżeli żona nie zareaguje na to zaproszenie, a może tak się stać, to znaczy, że być może czuje się tak zagubiona w swojej sytuacji, ze swoimi problemami, że nie ma siły. I to też trzeba zaakceptować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest, myślę, bardzo ważna, wie pan, którą ja też dostrzegam w mediacjach, które prowadzę, gdzie szczególnie mężowie deklarują, że są osobami wierzącymi. Natomiast słuchanie ich wypowiedzi w trakcie mediacji budzi moje wątpliwości, czy coś z tą ich religijnością może rzeczywiście jest nie tak. Jeżeli pan podejdzie do konfliktów, który pan w tej chwili przeżywa ze swoją małżonką w sposób twórczy, to być może, że oznacza on dla pana nowy etap w pana życiu. Najpierw alienując pana od rodziny, to pan jest ważny w tej sytuacji i w tym konflikcie. Więc jeżeli, powtarzam, podejdzie pan do tego w sposób twórczy, czyli popracuje pan zarówno na płaszczyźnie wiary, jak i machając tym drugim skrzydłem, o którym mówi Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, czyli użyje pan rozumu, sięgnie pan na przykład po pomoc terapeuty czy psychologa, po to, żeby pomógł panu zobaczyć to, co żona zobaczyła, a być może pan nie dostrzega, to może to się okazać doświadczeniem, które będzie miało zupełnie inny wymiar. Stanie się dla pana impulsem do rozwoju. Natomiast moja zachęta, nie znając zupełnie pana sytuacji, a jestem ostatnim, który chciałby pana osądzać w tej chwili czy oceniać, niech pan spróbuje wziąć sobie w chwili wolnej kartkę i przypomnieć sobie, jakiego rodzaju uwagi pod pana adresem kierowała pana żona. I niech pan sobie z tym pochodzi. Być może, że żona mówiła o sprawach, których pan wtedy nie był w stanie w ogóle sobie przyswajać, na które nie był pan w stanie zwracać uwagi z różnych powodów. Może to pomoże. A na pewno zachęcam do rozważenia decyzji o konsultacji czy z psychologiem, czy z terapeutą. Oczywiście proszę szukać takiego, który macha obydwoma skrzydłami. Jest nie tylko osobą kompetentną, ale również osobą wrażliwą duchowo, żeby mógł zrozumieć problemy, jakie pan przeżywa.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
No, cały czas słucham. I ja miałam podobny problem.
Jest pani na antenie. Kogo witamy i skąd?
No ja wam powiedziałam.
Ale jest pani teraz na antenie, w tym momencie.
Tak.
Więc słucham, jakie jest pani imię?
Anna.
Dziękuję pani Anno, słuchamy panią.
No, bo ja już dzwoniłam. Pierwsze dzwoniłam i teraz drugi raz już się dodzwoniłam.
Aha, no tak, no ale skąd...
Ta wypowiedź właśnie tego pana teraz, co teraz ostatnio się wypowiadał na temat swojej żony, tej religii. I ja chciałam właśnie zwrócić uwagę, tylko chciałam trochę tam czasu zająć na antenie. Mój mąż, owszem, chodził do kościoła, do spowiedzi, komunię przyjmował i tak dalej, ale ja jak te Radio Maryja sobie w radyjku kupiłam i te Radio Maryja włączam, ja tam pół do pierwszej różaniec, później godzina 15 koronka, 20:20 różaniec. On kiedyś mówi, ty powinnaś się do zakonu zapisać. Ile 5 razy dziennie różaniec odmawiasz? Ja mówię, no wiesz co, no nie wygłupiaj się. Mówię, nie chcesz odmawiać, to siedź na wersalce i słuchaj. No to ja się pomodliłam, dałam mu krzyżyk do pocałowania, on się przeżegnał. No i jednego razu było tak, wie pan, i właśnie to chcę taki podać takie świadectwo, jakby to powiedzieć, jak jeśli ludzie słuchają. I jednego razu mówię, wyszliśmy na podwórko, ja mówię, chodź, mówię, idziemy, bo za 5:30, mówię, będzie się zaczynał różaniec, to pomodlimy się. A idź ty sama, ja se posiedzę tu, dobra. Ale ja poszłam i tu się zaczęłam modlić, a akurat w tym czasie koleżanka przyszła tam na podwórko, a Ania gdzie jest? Uch, nie wiesz, gdzie Ania. Oja. Że to zdrowaś Mario, to nie mówił zdrowaś, tylko oja. No łajka, mówię, tam w tym pokoju. No, później jak ona mi to powiedziała, no to ja wiadomo, że nie pochwaliłam go za to, prawda? Ale no mówię, no trudno, no co ja zrobię? I zaczęłam mu tam tłumaczyć po swojemu, mówię, słuchaj, przede wszystkim to nie modlę się 5 razy dziennie, bo tylko jest 2 razy różaniec i tego, a ty mi jakieś tam głupoty opowiadasz i tego. No i tak się stało, że to było, a zawsze mam różaniec, bo byłam kiedyś, bardzo dawno temu byłam na pielgrzymce, bo ja mam pierwszą grupę na oczy i byliśmy z niewidomymi na pielgrzymce w Częstochowie, nie? I kupiłam sobie taki różaniec drewniany i jego modlę się do tej pory. I jak się pomodlę, to mam taką tackę, to nie będę chować tego różańca po kieszeniach, tylko taką tackę mam i, o, i tak kładę ten.
Tak, pani Anno, dziękujemy bardzo za to, pani świadectwo. Modlić się zawsze trzeba i nigdy nie można powiedzieć, że tego jest modlitwy za dużo. Słucham.
Tutaj wybrzmiała bardzo ważna rzecz, taka kwestia wiary, religijności, pobożności. Jak wiemy, religijność, pobożność jest taką intymną relacją z Panem Bogiem. Ale jeszcze nawiązując do tego, co mówił pan Marcin, miłość nie ma orientacji religijnej. Czy to chrześcijanie, w chrześcijaństwie ona ma najpełniejszy wyraz i wydźwięk. Natomiast osoby, z której jedna jest osobą wierzącą, religijną, pobożną, a druga nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się można było w taki autentyczny sposób kochać. Czyli żeby miłość była wyrażona między tymi dwiema osobami. Bo tak jak być może wybrzmiało to we wcześniejszym programie, miłość to znaczy kochać drugą osobę, kochać sobą, czyli dzielić się tym, co się ma. I jeżeli pan kocha swoją żonę, to pan się dzieli swoim czasem, swoimi doskonałościami, ale też miłość polega na tym, żeby przyjąć umiejętność bądź nieumiejętność kochania tej drugiej osoby, a to już boli. Każdy z nas jest miłością własną i to, że któraś z osób sprawia sobie cierpienie, to bardzo dotyka miłości własnej, egoizmu. Jest to bardzo bolesne, ale jeżeli człowiek sobie uświadomi, czym naprawdę jest miłość, jest to sposób kochania wyraża się poprzez sposób myślenia o tej osobie, którą się kocha, nie tylko uczucie. Czyn, gest, spojrzenie to są wyrazy naszego kochania tej drugiej osoby.
Czy możemy odebrać telefon? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina z tej strony.
Witamy Pani Janino.
Ja zamieszkałam z dziećmi od 4 lat i zauważyłam, a już jestem w starszym wieku, mąż mi niedawno zmarł, oboje modliliśmy się, bardzo dużo modliliśmy się na różańcu, na koronce, ale nasze wnuki, dorosłe dzieci, nie chodzą do kościoła. Nie mają żadnych emblematów. Żyją jak chcą. Mam dużo, bardzo dużo czasopism religijnych. Prenumeruję, kupuję, czytam. Pochłanialiśmy z mężem to wszystko. I chciałam nakłonić jednego z wnuków, dorosłego, ponad 20 lat ma. No, nie chciał słuchać, ale muszę jeszcze wrócić do wcześniejszej sytuacji. Znalazł na korytarzu medalik Matki Boskiej Niepokalanej. Ja wie, no, ktoś zgubił. Dopytaliśmy, nikt nie zgubił, on znalazł. Po kilku miesiącach nosił medalik znowu. Znalazł się ten sam w innym zupełnie mieszkaniu, bo zmienili mieszkanie. No więc to coś znaczy. Noś go przy sobie. No przyjął medalik. Dałam jeszcze obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, ale na tym się skończyło. Kiedy chciałam przekazać bardzo ważne wiadomości, otrzymałam odpowiedź od wnuka. Aha. Przepraszam. Chciałam mu przekazać wiadomości. Nie przyjął. Chciałam mu przeczytać. Odpowiedział mi. Nie chcę słuchać, nie chcę czytać i nie chcę nic wiedzieć. Są efekty, które bardzo przeżywam. Żyję jak chcę. Nie wiem, jak przemówić. Modlę się, ale brak mi sił. Jak patrzę, jakie to życie jest.
Jest pani babcią i troszczy się. Widać, rodzice bardzo nie potrafili tego przekazać, no bo to jest rola rodziców.
Rodzice
i to
nie
jest
potrafili.
Od malutkiego dziecka to się przekazuje sprawy wiary. A potem, jak tego brakuje, no to w wieku już takim dojrzałym nie chcę wiedzieć, bo po co sobie będzie obciążał. Jak będzie wiedział, to jeszcze będzie miał problemy w sumieniu, a tak on nic nie chce wiedzieć. No to jest pani Janino bolączka. Niestety nie jest panią jedyną babcią, która boleje nad tym. Zostaje nam modlitwa, no chyba ofiara mszy świętej. Dziękuję pani Janino za ten głos. Współczujemy, ale niestety no te złotego świata owoce,
modlitwa,
że tak powiem, są.
Nie widzę, żadne słowa nie przystają, nic nie dociera i nie ma reakcji ze strony rodziców, gdyby ktoś mnie poparł. Ale niestety nie ma komu.
No przykro mi Dziękuję pani za ten głos. Jeszcze ostatni krótki telefon odbierzemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich gości w studio z całego serca. Chciałem takie krótkie moje przemyślenia. Ja mam ileś tam lat, mam drugą żonę, ale to nie chodzi o to. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest ogromne zgorszenie na całym świecie i właśnie ludzie podchodzą do małżeństwa. Ja nie wiem, jak to się wyrazić, po prostu no, nieodpowiedzialni są, nie modlą się. I dlatego święta Teresa z Awila powiedziała, że człowiek, który się nie modla, bo się przestaje modlić, to po prostu staje się zwierzęciem albo szatanem. No wiadomo, że zwierzę i szatan się nie modli. Jeszcze co jest najważniejsze, właśnie tam któryś mówił, z panów dzwonił, że w opiekle właśnie mało się mówi, księża właśnie, ksiądz Wianej właśnie mówił, dużo opiekle nawracał dużo ludzi. I właśnie, bo Pan Bóg nas stworzył, mówię, powtarzam, kiedy jestem na antenie, Pan Bóg nas stworzył do życia wiecznego, do nieba, nie do życia na ziemi. A życie na ziemi nam daje po to, żebyśmy się do nieba przygotowali. I ludzie dzisiaj właśnie też mało myślą o zbawieniu, o wieczności, lekceważą sobie to. A właśnie to jest, mówię, najważniejsze. I najbardziej właśnie najlepszym przewodnikiem, najpewniejszym do nieba w drodze, i to jest właśnie Matka Boża, tam też ktoś mówił z Państwa, że Matka Boża właśnie jest najbardziej matką tą, która właśnie nas do nieba może doprowadzić, dlatego, bo jest współodkupicielką rodzaju właśnie ludzkiego zbawienia.
Dziękuję bardzo Panu za Pana głos, ma Pan rację. Nasza droga na ziemi jest tylko drogą do nieba, do wieczności. A czy do nieba, to się okaże, czy tego nieba pragniemy, czy podejmujemy starania, czy chcemy, dążymy do zgody, do pojednania, czy potrafimy przebaczyć, czy korzystamy z tych dóbr, które są wokół nas, sakramenty, księża, spowiedź, mediatorzy, czy chcemy się pogodzić, czy upieramy się na swoim, bo ja mam rację. Pycha. Tu już jest pycha i tu już jest droga równo w dół. A my mówimy o tej drodze, która prowadzi do nieba. Drodzy Państwo, zwracam się do moich gości. Co jeszcze by należało powiedzieć przez te 4 minutki, co nam zostały?
Myślę, że warto zwrócić uwagę słuchaczy na to, że pojawiały się tutaj w wypowiedziach informacje, które pozwalają raz jeszcze zwrócić uwagę na zachętę Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażoną w encyklice Fides et Ratio, rozum i wiara, ażeby człowiek dążył do harmonii, żeby był człowiekiem modlitwy, człowiekiem wiary, ale z nie mniejszym zapałem i zaangażowaniem korzystał z rozumu i tego, co rozum podpowiada. Tutaj szczególnie starsi słuchacze zwracali uwagę właśnie na siłę modlitwy, na życie sakramentalne i to, jakie ono owoce rodzi. Natomiast spójrzmy uczciwie na to, jak wygląda w tej chwili życie wielu osób. Jest to życie bez Boga, jest to życie bez modlitwy i życie, w którym ucieka się natychmiast intuicyjnie od wszelkich problemów. I trudno jest dzisiaj bronić tezy, że sama modlitwa wystarczy. Ona jest ogromnie ważna. Natomiast sięganie po te wszystkie narzędzia, między innymi mediację jako ważny, pozasądowy instrument rozwiązywania konfliktów, myślę, że jest nakazem rozumu. Dlatego, że alternatywą to jest wikłanie się w procesy, które są niszczące zarówno w wymiarze moralnym, psychicznym, relacyjnym, o czym mówiliśmy, jak i w nie mniejszym stopniu jest to bardzo duży ciężar finansowy dla rodzin. Procesy, których mamy ogromną liczbę w tej chwili w polskich sądach, wykańczają polskie rodziny finansowo. I tu pojawia się rozum, z którego mamy korzystać. Skoro są takie problemy, szukajmy sposobów rozwiązania tych problemów. Nasza odpowiedź na to wezwanie papieża to jest właśnie służba w roli mediatorów.
Państwo, Tadeusz, Małgorzata i Tadeusz Tomaszewscy.
Czy tutaj, tak jak Mateusz powiedział wcześniej, wybrzmiały głosy osób starszych. Tutaj jest problem wiary, a wiemy, że wiara jest łaską. Nikomu nie narzucimy wiary, a wręcz przeciwnie, chcąc narzucić, osiągniemy skutek zupełnie odwrotny. Chyba najważniejszą rzeczą jest świadectwo życia. Wprawdzie o sobie samym, kim jestem, kto mnie stworzył, po co tutaj jestem i dokąd zmierzam.
A propos świadectwa życia, na jednym z naszych spotkań z narzeczonymi, na zakończenie tych spotkań, jeden z narzeczonych powiedział, że kiedy składaliśmy już sobie życzenia, jeden z narzeczonych powiedział, że bardzo chciałby, żeby jego małżeństwo było takie jak małżeństwo jego babci i dziadka. I pomyślałam, że to najpiękniejsze świadectwo życia babci i dziadka, które to świadectwo zostało przekazane wnukowi.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu, panu dyrektorowi Mariuszowi Mateuszowi Treli, serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Państwu Małgorzacie i Tadeuszowi Tomaszewskim, mediatorom, dziękuję.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.